Znaczy to chyba trzeba te pytania wyjąć, nie? No to Piotruś, ty masz chyba cieńszą rękę. Zobaczymy, co to tam jest. Tylko żebym nie musiał uciekać z tej mównicy. Znaczy widzę, że pytania nie do naszego tematu wszystkie. Dlaczego król Herod kazał wybić dzieci aż do wieku 2 lat? Kto powie? Łukasz, dlaczego?
Kiedy zawołał Żydów, żeby powiedzieli, gdzie się ma naród żydowski, myślę, że wynikało to z pewnej pewności, którą chciał mieć, że faktycznie uda mu się Pana Jezusa zgładzić. Działo się też to trochę po jego faktycznym narodzeniu i myślę, że to założył sobie pewną też granicę błędu, żeby mieć taką własną pewność. Myślę, że to głównie to było takim powodem.
Wydaje mi się, że zgadzamy się z tą myślą, którą była podana. A z drugiej rzeczy, wiecie, jeżeli by tylko w ciągu jednego miesiąca, czy 2 czy 3 miesięcy, to prawdopodobnie w tym Betlejem nie było aż tak dużo narodzin, bo to nie była duża miejscowość. A jest takie określenie, że będzie płacz w ramie słyszany będzie, to musiało więcej ludzi zająć i przez to mogło się też i proroctwo wypełnić. Ale zapewne przede wszystkim, wiecie, zanim mędrcy przyszli, uznał, że mogło się wcześniej narodzić, żeby mieć pełne zabezpieczenie do tego, no żeby Pan Jezus po prostu został uśmiercony. Mateusza 20. Ale to jest. Dobra. Mateusza 24 rozdział. Ja bardzo lubię pytania i cenię pytania stawiane, że to nie są. Bardziej bym może prosił do tego, co mówimy, bo zbyt szeroko będziemy, ale właściwie nie. Może wstawiajcie takie pytania, co Was interesuje. Ja się spróbuję tu z braćmi dostosować do tego, żeby Wam pomagać, a przez to sobie niektóre rzeczy będę przypominał. Mateusza 24 rozdział od wersetu 32. Tu jest bardzo dużo, do 44 podane. Od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa, gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajcie, że już blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, że blisko jest we drzwiach. Bo pytanie jest takie, co znaczy, że jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony? Dokąd idą ci zabrani? Dlaczego ci drudzy zostają pozostawieni? To jest do, bo to jest do 44, no to jest już o przyjściu. Do 40 wersetu. Wtedy dwaj będą na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Jakie jest tego tłumaczenie? Dokąd wzięty i dokąd zostawiony? Ktoś mi pomoże? Bracie Tomek, Sygnowski, jesteś tu? Nie ma. To w radiuźle Sygnowski, pamiętasz? Wzięty i zostawiony, bo jest nie dokładnie postawione. Chyba, że mamy wszystko tłumaczyć, no ale to bardzo dużo czasu zajmie. Bracie Józio?
Trzeba wszystko wytłumaczyć.
No nie.
Związać.
No to próbuj.
Na pewno to odnosi się, to są znaki naszego Pana. To jest takie wezwanie do czujności, do rozpoznania czasu. Czasu, które jest obecności. W której będą się dziać niektóre rzeczy, że jedni będą zabrani, drudzy będą pozostawieni. Jedni uwierzą, drudzy nie uwierzą. Jedni będą mieli wiarę w obecność Pana Jezusa, drudzy nie będą mieli tej wiary, nie będą wierzyć nieco inaczej. i dlatego tutaj te komentarze mogą być nieścisłe, a gdy się całe wierzy, no to na pewno odnosi się do wiary, do znaków, do rozpoznania naszego, którego przyjścia naszego Pana i które będziemy doświadczać w czasie Jego przyjścia. Dziękuję.
No ja bardzo podobnie myślę. Innymi słowy tak. W czasie obecności Pańskiej poprzez wydanie pewnego rodzaju nauki Pan Jezusa, którą wyprowadzi Pan Jezus w czasie której obecności, tak zwanej prawdy na czasie, ona uczyni podział między ludźmi. Że jedni za nią pójdą, drudzy za nią się nie opowiedzą. Jedni pozostaną w tych społecznościach, w której do tej pory pracowali, działali i dalej tam będą działali, a drugich pociągnie prawda i on pójdzie za prawdą. On wyjdzie wtedy z tych systemów, które się znajdowali. Oczywiście w domyśle jest, że mają dojść do samego nieba, zabrany do nieba. Ale do nieba schodzi się, jak ja to określam, z przesiadką. Przesiadka to jest społeczność w zgromadzeniu. Najpierw trzeba mieć społeczność z ludem Bożym, którzy tak samo myślą. Tam trzeba rozwinąć swój charakter, a potem dopiero, no, jeżeli się rozwinie ten charakter tak, jak jest potrzebne, to trafi się do samego nieba. Innymi słowy, jeszcze raz. Do czasu, w której obecności, może bardzo ważna rzecz, można było pozostawać w różnego rodzaju ugrupowaniach religijnych, w których nie zawsze była głoszona czysta prawda. Jak jest taki werset z Księgi Objawienia, że upadł Babilon i stał się mieszkaniem wszelkich duchów nieczystych i dalej mówi w chyba 18 czy 20 wersecie, że odtąd, kiedy upadł, czyli od czasu, w której obecności, duch oblubienica i oblubienicy w nim słyszany nie będzie. Co to znaczy? Że tam już przez te ugrupowania nie będzie przemawiał Pan Bóg, że tam już nie będzie Kościoła, bo Kościół musi z tego wyjść, wynić ludu z Babilonu. I to jest mowa właśnie o tym. Czy jest jakieś głębsze znaczenie poświęcenia przybytku zawarte w 4 Księdze Mojżeszowym, 7 rozdziale? Jeśli tak, to co oznaczają dary ofiarne każdego z wodzów? I dlaczego te dary ofiarne były składane nie w jednym dniu, tylko przez kilka dni? Muszę się przyznać, że to muszę przeczytać ten 7 rozdział, bo nie dokładnie, bo myślę, że tam jest o poświęceniu Lewitów. Jeśli przypominam sobie, zresztą spojrzę. 4 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, jest chyba poświęcenie Lewitów. Siódmy. Jutro odpowiemy na te pytania. Muszę ten rozdział przeczytać. No was przepraszam bardzo, ale bo na temat poświęcenia, różnicy poświęcenia Lewitów, a poświęcenia kapłanów, no będziemy rozmawiali, a tu jest troszeczkę coś innego, to proszę się jutro upomnieć o to pytanie, dobrze? Bo jakbym zapomniał, ja sobie je tutaj założę. Też mnie zaskoczył. Czemu Pan Jezus mówi o przyszłych rzeczach w czasie przeszłym? Jak na przykład w Jana 5,26. No, bardzo fajne pytanie. Albowiem jako ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał żywot sam w sobie. To jest, znaczy, mowa o uwielbieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i dlaczego mówi w rzeczach przyszłych. Dlatego, że Pan Jezus mówi z punktu widzenia Pana Boga. I wiecie, jak nie ma tutaj szkoda, że nie ma planu wieków. Bo bardzo ładnie to, ja wam wezmę sobie tego swego kija, wiecie, plan wieków, jak jest, rysują, że jest od Adama, różne tam te są kreski poziome, to coś mi, ci co byli w ubiegłym roku, to pamiętają, mi je tłumaczyli. I tam jest w pewnym momencie ten namiot świadectwa narysowany i mówi się, że ten namiot świadectwa, Biblia mówi, że ten namiot świadectwa jest cieniem rzeczy przyszłych. Czyli zauważcie, cień był pierwszy niż rzeczywistość, bo rzeczywistością jest Chrystus. A wiek żydowski był wcześniej niż wiek Ewangelii. A Biblia mówi, że to jest cień rzeczy przyszłych. Czyli najpierw był cień, a potem jest rzeczywistość. Jak to jest możliwe? Bo wiecie, bo to jest Pan Bóg. To nie my, tylko Pan Bóg. I Pan Bóg, stwarzając człowieka, przewidział wszystko, co się z człowiekiem będzie działo. Że człowiek zgrzeszy, że człowiek niczego z historii za dużo się nie nauczy, że on mu da różne możliwości, i wiek żydowski, i wiek patriarchów, wiek do aniołów rządzenia, że to nie pomoże, bo Pan Bóg widział już z tego punktu widzenia. Jeżeli tam spojrzymy, że jest stworzenie Adama, Adama, którym Pan Bóg wie, przewiduje, że on zgrzeszy, to Pan Bóg stanął tu. I dlatego, jak słońce świeci w tą stronę, to tu jest rzeczywistość, ale cień jest tam. Bo Pan Bóg, wiecie, jak rzecze słowo, to słowo przez Pana Boga powiedziane nie wraca się do niego być próżne. I dlatego, jeżeli Biblia czasami się wypowiada, to mówi w sensie dokonanym, bo Bóg, jeżeli coś chce, to i zrobi. A wiecie, wy sami wiecie, że jak wy czasami coś chcecie, to nie zawsze Ola się to uda, prawda? No, trzeba czasami, żeby się rodzice zgodzili, prawda? Czasami ciężko. No, ale często się nie udaje, prawda? Po prostu się nie udaje. Ale jak Pan Bóg chce, to Jemu się uda. I dlatego mówię, że Pan Jezus się wypowiada z boskiego punktu widzenia, mówi, że dał już. Po prostu dał, bo Bóg chce. I jeśli spełni ofiarę, to tak, jak już by się stało. Ja wam dam inny przykład. Zresztą wczoraj przypominałem to w rozmowie z bratem, bo mnie się bardzo podoba myślenie Pana Jezusa i w ogóle Biblii. Wam też zapewne. Ale kiedyś przyszli Sadyceusze i oni chcieli Pana Jezusa, jak to mówią, zagiąć go pytaniem, prawda? I mówię, no, udowodni, że jest zmartwychwstanie. I mnie się zawsze wydawało, że no jak zmartwychwstanie, to trzeba, wiecie, te różne słowa, anastazis, erga anastazis, wiecie, że to trzeba tak wszystko wytłumaczyć, żeby udowodnić. A Pan Jezus jak mówi? To, że umarli bywają zbudzeni, odpowiada, to jest pewne, bo jeżeli Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to będzie zmartwychwstanie. Abraham już nie żył w tym czasie około 3000 lat, no 2500 lat. Izaak tak samo, Jakub tak samo. Mówi, to jest dowód, że Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bo dokańcza to zdanie i mówi, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. A byli umarłymi? Byli. I tam jest taki przecinek. Ja mówię, tam jest taki przecinek zrobiony i Pan Jezus dopowiada takie super słowa. Jemu wszyscy żyją. Jemu wszyscy żyją. To, że on będzie leżał w grobie 3000 lat, 4000 lat, to jest nieważne. Jeżeli w umyśle Bożym żyje, to jemu żyje. To tak, jakby on żył. To nieważne, że on dzisiaj leży. Bo jemu wszyscy żyją. I dlatego to pytanie, jeżeli mówi, dlaczego w czasie przeszłym, bo jako rzecz dokonane, bo dla Pana Boga te rzeczy się, on patrzy tu z tego punktu widzenia i tu już widzi Chrystusa uwielbionego i Pana Jezusa też uwielbionego. To jest z boskiego punktu widzenia tłumaczone. Mamy następnego. Czy dzieci rodziców poświęconych też zaczynają drogę od wyjścia z obozu, czy rodzą się na dziedzińcu? Proszę, Paweł, pomożesz mi? Masz dzieci? Proszę cię. No, bo nie chciałbym sam już takim odpowiadać. Jeszcze raz przeczytam ci, po chwilę się zastanawiaj. Czy dzieci rodziców poświęconych te zaczynają drogę od wyjścia z obozu, to cośmy tłumaczyli, czy rodzą się na dziedzińcu?
Znaczy, jak trzymać się tego, trzeba pamiętać, że to jest obraz jednak. Na pewno dzieci rodziców poświęconych nie możemy powiedzieć, że rodzą się w takim stanie, jak urodził się Pan Jezus, że Pan Jezus był doskonały i mówimy, że urodził się na dziedzińcu, był bez grzechu. Ale rzeczywiście, że podkreślamy tą myśl, chyba wreszcie nawet to tak nazywa, że dzieci rodziców poświęconych, a właściwie może chodzi o to, że wychowywane w chrześcijańskim domu, przy wartościach, które dają jakby lepszy start, no nazywa ich lepiej urodzonymi. I pod tym względem można powiedzieć, że one są rzeczywiście nie tyle sprawiedliwe, tak jak Pan Jezus, tylko usprawiedliwione. No, poprzez to, że kultywują do jakiegoś czasu wiarę swoich rodziców. Tylko no, tutaj jest bardzo ważna rzecz, że my nie uważamy tak, że te dzieci są święte. Każdy jednak indywidualnie musi przejść kiedyś tą bramę. Musi wejść. No nie chcę powiedzieć, że się nawrócić, ale w pewien sposób tak. Każdy musi sam podjąć decyzję, że chce iść śladami Jezusa Chrystusa, tylko no, rzeczywiście ten start tych dzieci wychowanych w domach chrześcijańskich, pod warunkiem, że te wartości, które rodzice uznają, są dla nich cenne, no to jest dalsze.
Dziękuję. A ja zacznę od takiego pytania do Was. Czy uważacie się za dzieci? Jesteście dziećmi? Czy oddajecie się pod kuratelę rodziców, że rodzice za Was decydują? Chcecie być taki? Czy chcecie sami o sobie decydować? Bo to wszystko od tego zależy. Zauważcie, jak pisze apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntów, 7 rozdział, od wersetu 14 mówi tak. Albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę, a żona niewierna poświęcona jest przez męża. Bo inaczej dziadki wasze byłyby nieczystymi, lecz teraz świętymi są. Taka jest myśl. Dopóki dziadki są dziećmi, to są uświęcone na podstawie wiary ich rodziców. Ale dopóki, aż przychodzi czas, kiedy dzieci powiedzą ja sam. A przychodzi taki czas, ja chcę sam decydować o swoim życiu. I z chwilą, kiedy sam zaczyna decydować o swoim życiu, to się musi opowiedzieć, czy chce pozostać w stanie usprawiedliwienia przypisanego dzięki wierze ich rodziców, dzięki wierze temu, że się w jakiejś społeczności urodzili i chcą dalej to kultywować, czy chcą powrócić do stanu obozu. Że mówię, mnie to nie przekonuje, mnie się podoba to, co tam szatan proponuje i ja wolę tak grzeszyć, jak szatan daje grzeszyć. To w tym momencie się to kończy. Jest, wiecie, taki jeszcze jedna historia, już nie będę czytał. W narodzie żydowskim zostało to pokazane, że jak długo trwa odpowiedzialność znowu nie dzieci, tylko rodziców względem swoich dzieci. I jest tam taki obraz pokazany, że jeżeli córka by przysięże cokolwiek Panu Bogu, a tato nie powie, niech się tak stanie, to jej przysięga jest nieważna. Dopóki dziecko jest uzależnione od swoich rodziców mentalnie, finansowo i ulega wpływom rodzicom, to wtedy rodzice są za to dziecko odpowiedzialne. Ale dopóki jak się dziecko staje samodzielne w życiu i zaczyna samo za siebie decydować, samo się finansuje też i robi to, co chce, odpowiedzialność się kończy. Czyli i tak samo jest dosłownie z usprawiedliwieniem. Będziemy o tym temacie, tej osobie, bo to ktoś napisał, to bardzo będziemy do tego wracali jeszcze w tym tygodniu. Mówi się, chyba to samo, niepoświęcone. Mówi się potocznie, że dzieci rodziców, niepoświęcone rodziców wierzących, poświęconych, są już na dziedzińcu usprawiedliwione. Czy jest to jakieś wersety z Pisma Świętego, które wskazują się na to? No to ten werset, żeśmy, to są dwa te same pytania praktycznie. No werset jest ten z listu do Koryntów, 7 rozdział i werset 14. A więcej najwyżej możemy szukać, ale wydaje mi się, że ten jest wystarczający. Czy przychodzenie na zebranie to część poświęcenia czy ofiarowania? To teraz mi trafił w moje czułe serce. Ani jedno, ani drugie. To nie jest ani jedno, ani drugie. Jak przychodzicie na zebranie, nikomu łaski nie robicie. To jest wasza sprawa, czy będziecie chodzili na zebranie, czy nie. Nikomu łaski nie zrobicie. Będziemy tłumaczyli, co ofiarujemy. Jeżeli ofiarą, czyli coś, co mi sprawia pewnego rodzaju trudność, jest chodzenie na zebranie, bo ja wam opowiadałem ubiegłym razem, jak mnie krzesło paliło, prawda? Mnie paliło żywym ogniem, tak usiedzieć nie mogłem. A mama mnie zmuszała, żeby na zebraniu był, to wtedy żadnej zasługi nie miałem. Po prostu z przymusu byłem. Tam, bo mnie zmusili, a dzisiaj powiem dzięki Panu Bogu, że mnie zmuszali. Bo dorosłym zrozumiałem i dzięki Panu Bogu. Dlatego ja mówię, że niektórych do zbawienia trzeba przez postrach przewodzić. Niektórych. Nie wszystkich. Niektórych trzeba przekonać. Część poświęcenia to na pewno nie jest. To społeczność ludu Bożego, krótko mówiąc, jest do naszego zbudowania, do naszego karmienia się, do naszego korzystania, do cieszenia się. Człowiek nie lubi być samotny. Ja przyjechałem z Białogardu po to, żebym zobaczył, że was wielu jest, żeby mi raźniej było. Myślę, że wielu tak robi. Jedzie na konwencję nawet nie dla tych wykładów, co będą. On będzie siedział, słuchał, ale on chce być razem. On chce przebywać razem. Bo trzeba coś do swojego wnętrza. Bo jak ja sobie siądę sam, czytam, badam, to ja gorzej, myślę, nie badam. Ale nie ma tego, co nawet tu w czasie konwencji w Budziarzach powiedział, że powiedział mi jeden, mówi, wiesz, ja włączę komputer, będę na konwencji. Ja mówię, nie, ty nie będziesz na konwencji. Ty będziesz wiedział, co się dzieje na konwencji, ale na konwencji nie będziesz. Bo ducha konwencji to trzeba tu być. Trzeba go poczuć. Można wiedzieć, można poczuć. No, ktoś może być chory, prawda, i nie mógł przyjechać. To są różne przyczyny. Ale to jest upraszczanie, że sobie tam włączę program i będę widział, co się dzieje. To nie jest przebywanie na konwencji. I chyba jest taka pieśń. Przebywać razem z braćmi, bracie Paweł? Jest coś takiego, nie? To jest, wiecie, to jest, jeżeli chodzicie na zebrania, pomagacie samemu sobie. To nie jest żadna łaska Panu Bogu, nawet łaska rodzicom nie jest. Bo nie myślcie, że to rodzicom. Dzisiaj ich tu nie ma. Wam powiem, łaski rodzicom nie robicie. Bo wy dorośniecie, a rodzice prędzej czy szybciej zejdą z tego świata, a co wy z życiem swoim zrobicie, tylko od was zależy. Ale ja wam mówię, nie marnujcie szansy. Nie marnujcie szansy na życie w obozie, bo życie w obozie z tymi wartościami, co daje świat, to trwa 10-20 lat, a potem przychodzi choroba, starość, i człowiek myśli, co dalej? Marnowałem życie. Nie marnujcie swojego życia. Ja was naprawdę zachęcam. A o poświęceniu będziemy dalej... Co to takiego jest poświęcenie? Będziemy dalej mówić, dlatego nie będę odpowiadał, bo to troszeczkę jest ze środka. Gdzie jest napisane, że zwykli Żydzi mogli wchodzić na dziedziniec, na przykład Dawid? Nie ma nigdzie napisane. Bo jeżeli ktoś szuka tego typu tekstów, to nie ma. No Dawid dałem. Psalm 25, werset 6 bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam, to Dawid mówi, obchodzę wokoło ołtarz twój. Jeżeli mówi obchodzę, to znaczy musiał tam być. No myślę, że chyba... Proszę? No też tam wszedł. Tak, że z chlebów pokładnych kapłan mu wyniósł. No myślę, że dla mnie to jest dowód. Ale jeżeli kiedykolwiek szukacie na takie dowody, że pisze, że członkowie narodu żydowskiego po dniu pojednania mogli wchodzić na dziedziniec, takiego wersetu nie ma. Wersety, które podajemy, myśli, które podajemy, często są napisane pomiędzy linijkami. One są wnioskami pewnego rodzaju rozumowania. No proszę. Tak, no chciałem do tego dojść, bo tu chyba jest jedno takie pytanie i o tym chcemy jeszcze rozmawiać. Tak, bardzo dobrą myśl podał, że było 6 miast ucieczki i 7 był ołtarz pański. Ten ołtarz, która ta mała dziewczynka, zwróciłem uwagę co tu była, ta pierwsza co pokazywała, nie wiem czyje to jest, ale super narysowała. Tak mnie się spodobało jej rysunek. Wiecie, ona narysowała ołtarz tam jak ołtarz, ale w tym ołtarzu, wiecie, narysowała najważniejszą rzecz. Ola, co tam najważniejsze jest? Na tym ołtarzu co jest najważniejszy element? Bo to jest, wiecie co, w Biblii to są wiele rzeczy napisane, ale niektóre są takie perełki. W tym ołtarzu jest taka perełka. Kuba. Rogi ołtarza. Kuba, słucha. Rogi ołtarza były najważniejszym elementem. I była taka rzecz, o którym on mówi, że każdy mężobójca, jeżeli by popełnił mężobójstwo z nieobaczenia, miał uciekać do miasta ucieczki. Jest wymienionych 6 miast ucieczki i 7 było w Jerozolimie, w przybytku i powiedziane, ucieknie do przybytku i chwyci się rogów ołtarza. Znacie taką historię? Znasz? No popatrz, właśnie o tobie myślę. Znasz taką historię? No, kto się uchwycił? Proszę? Joab. Joab, tak. Joab uchwycił się rogów ołtarza. A Salomon mówi tak, nie, weź go, zabierz od rogów ołtarza, bo on jest mężobójcą nie z przypadkowym, tylko z premedytacją. I jeżeli Joab, który pochodził z pokolenia Judy, mógł się uchwycić rogów ołtarza, który przebywał na dziedzińcu, jest dowodem, że mogli wchodzić zwykli Żydzi na dziedziniec. Jest dowodem, czy nie jest? No chyba dla mnie jest. Zresztą będziemy ten temat drążyli troszeczkę dalej, wiecie, bo jest taki tekst w Księdze Objawienia, że mówi dziedziniec wyrzuć i go nie mierz. Bo dziedziniec, wiecie, to jest drogą do celu. On nie jest celem samym w sobie, ale drogą do celu w czasie wieku Ewangelii. Droga do celu. A w przyszłości, wiecie, w gruncie rzeczy funkcję dziedzińca przejmie cały świat, za którego zostanie zastosowana ofiara okuchowa. I w jakim sensie dziedzińcem stanie się cały rodzaj ludzki. I wtedy albo Bogu służysz, albo giniesz. No ale do tego będziemy tam później wracali. Po co Pan Jezus się ochrzcił? Jakim chrztem był ochrzczony? Jakim chrztem chrzcili apostołowie? Może ja będę krótko odpowiadał na te pytania, bo za długo co? Chrzest Pana Jezusa nie był chrztem pokuty. On się nie chrzcił tak, jak się chrzcili inni Żydzi. To był chrzest Jego, to był nic innego, jak zawarcie przymierza z Panem Bogiem, wykonanie woli Bożej, bo o tym mówi w liście do Żydów w 5 rozdziale, bodajże tam 8 czy 9 werset. Mówi o... Zresztą przeczytajmy sobie to. Dziesiąty rozdział od wersetu piątego. Przeto wychodząc na świat mówi, ofiary obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Pan Bóg sposobił ciało naszego Pana. Dał mu doskonałe życie w łono Marii. Mu ciało sposobił. Przetoż całopalenie ofiary za grzech nie upodobałaś się. Wtedym rzekł, oto idę, ja idę jako Pan Jezus. Na początku księgi napisano o mnie, czy w zwoju księgi napisano, abym czynił o Boże wolą Twoją. A wolą Bożą względem Pana Jezusa było, żeby Pan Jezus wszedł do Jordanu i w Jordanie wziął grzechy rodzaju ludzkiego na siebie. I kiedy Pan Jezus wychodził z Jordanu, to się stał głos z nieba mówiący, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I taka była wola Boża, żeby Pan Jezus wszedł do Jordanu i odkupił rodzaj ludzki z przekleństwa grzechu Adamowego. I dlatego Pan Jezus wszedł do Jordanu. Kiedy wychodził, został spłodzony do nowości żywota i zaczął się rozwijać jako nowe stworzenie. Ale jeżeli jest pytanie, po co Pan Jezus się ochrzcił, to po to, żeby wziąć grzechy rodzaju, żeby zdjąć przekleństwo grzechu Adamowego z rodzaju ludzkiego. To jest cel poświęcenia naszego Pana. Ofiarowania się w Jordanie. Jakim chrztem chrzcili apostołowie? Ewangelia Jana 4, pierwszy rozdział. Podczas gdy Jezus był z nimi. Chrzcili chrztem pokuty. Nie było wtedy jeszcze innego chrztu. Dopóki ofiara Jezusa Chrystusa nie dobiegła końca, nie było podstaw prawnych do tego, żeby się chrzcić w śmierć Chrystusa, bo z prostego przyczyny śmierci jeszcze Pana Jezusa co? Nie było. Nie można się było chrzcić w śmierć Chrystusa na sposób, bo jeszcze nie było. Jeszcze Pan Jezus nie wszedł do nieba i nie stał się orędownikiem za Kościół. Czyli nie można było. Mogli się tylko i wyłącznie chcić jako członkowie narodu żydowskiego chrztem pokuty. Bo chrzest pokuty był przewidziany do narodu żydowskiego i każdy Żyd, który mówi: Panie Boże, ja uchybiłem względem przymierza, z urodzenia naturalnie był wszczepiony w obietnice abrahamowe. I dlatego oni się nie musieli niczym innym chrzcić. Oni jakby żyli zgodnie z zakonem, 100% zgodnie z zakonem, automatycznie byli nasieniem abrahamowym. Czy był to chrzest w śmierci Chrystusa? No nie był. Gdzie jest napisane, że Jezus nie miał grzechu pierworodnego? Nigdzie. Nie ma. Nie ma napisane, bo żeby to... Wiecie, to jest... To wiecie, jak to jest. To nie my musimy... Nie ktoś udowodni, że Pan Jezus miał grzech. No jak ja mam udowodnić, jeżeli Biblia pisze tak, który nie znał grzechu, ani grzechu uczynił, nie znał grzechu, ani grzechu uczynił, dla mnie jest dowodem, że nie miał grzechu pierworodnego. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to on musi udowodnić, że miał grzech pierworodny. Nie mogę udowadniać, wiecie, ja wam teraz taką historyjkę powiem. Może nie powinienem, brat Cygnowski mnie skrytykuje, prawdopodobnie wieczorem, ale ja wam powiem. U nas kiedyś taki humor opowiadali. Humor. Byłem tam, że było w NRD polowanie na wielbłądy. Wiecie? I jeden zając ucieka przez granicę, wpadł do Polski strasznie zdyszany, mówiąc: czegoś ty uciekał? Mówi: bo wiesz, bo jest polowanie na wielbłądy. Mówi: no to czemu ty uciekasz? A dadzą ci się wytłumaczyć, żeś nie wielbłąd? Nie możemy się, wiecie, tłumaczyć z czegoś, czego ktoś nam ktoś chce udowodnić. No niech nam udowodni, że miał grzech. My mówimy: grzechu nie znał, ani grzechu uczynił. Dla nas to jest dowód. Dla mnie, myślę, że dla was też będzie dowodem, prawda? Jeżeli pisze, że nie miał, to nie miał. Jeżeli jest jeszcze taki werset, przeczytamy. Zaraz, gdzie to jest tylko? Będzie z Piotra. Tak. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, a od 17 wersetu. A ponieważ ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcie, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili. Mówi do ludzi wierzących. Wiedząc, mając pewną świadomość, że nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego. Zauważcie, według mnie, teraz czytamy, my nie jesteśmy wykupieni ani srebrem, ani złotem, od marnego obcowania, czyli ojcowie nasi dali nam marne obcowanie, bo to obcowanie było grzeszne. Marne obcowanie dziedziczne, bo grzeszne. Pan Jezus nie dziedzicznie miał obcowanie, bo on miał od Boga Ojca. Ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego. Jest dowód, że nie miał grzechu pierworodnego? Bo nie tylko, że był niewinny, ale i nie pokalał się nigdy. Nie urodził się z winą, ani nie został pokalany. Następne. 3. Jak ktoś się ochrzcił w Chrystusa, a nie wiedział o wysokim powołaniu, to czy ma szansę na bycie członkiem Kościoła? Wiecie, co to znaczy ochrzcić się? Może o tym będziemy sobie porozmawiamy. Ochrzcić, Pytanie jest, czy miał, ma szansę? Ma szansę. Krótko, to ma szansę. Bo to czy... Bo jak ja bym wam powiedział, że nie miał szansy, to bym powiedział przeciwko sobie. Bo wiecie, ja tam 30 ileś lat siadłem na ławce. Brat tam, Dymit Chopak, coś tam gadał. A ja nie wiedziałem, o czym on gada. Rozumiecie? Ja nie za bardzo wiedziałem, o czym on mówi. Po latach, wydaje mi się, pojąłem to, co on mówi. Ja tu pewnego razu, pewna młoda osoba, ja już nie miałem wykładu tu w Budziarzach, podchodzi do mnie po wykładzie innego brata, mówi: bracie Janek, ja dopiero dzisiaj zrozumiałem, o czym ty w czasie mojego wykładu do kto mówiłeś. I ja myślę, że to tak jest. Dlatego jeżeli pyta się, czy ma szansę, to ma. Tylko musi przyjść do tego poznania. Wiecie, ochrzcił się Chrystusa, musi to zrozumieć. Bo jeżeli się nie wybiera, nie chce, nie ma takiej świadomości, że jest to przymierze ofiary, że coś Bogu trzeba dać, że trzeba się rozwijać jako nowe stworzenie, to tam nie będzie. Niektórzy mówią ludzie, że ja nie chcę. A ja mówię, no wiecie, ja jestem pewny, że jeśli ktoś nie chce być w niebie, to Bóg mu tej przykrości nie zrobi, żeby go za karę do nieba zabrał. No nie zrobi, jeżeli nie chce. Ale jeżeli chce, to jest trudno znaleźć się w niebie. Naprawdę jest trudno znaleźć się w niebie. Jeśli się chce, a jak się nie chce, albo się nie wie, niestety większość ludzi, większość chrześcijan nie wie, że o istnieniu wysokiego powołania. Niestety taka jest prawda, ale my nie oceniamy kto imiennie, tylko mówimy tak, jeżeli ktoś ma świadomość, ubiega się, złożył swoje ciało w ofierze Panu Bogu, chce się rozwijać jako nowe stworzenie, to ma szansę. Czyli ta osoba ma szansę po dojściu do znajomości pewnej prawd. Musi dojść do znajomości pewnych prawd i wtedy ma szansę. Jeżeli pozostałaby w takim stanie, że dalej nic nie wie, no to według mnie nie ma szansy, bo to jest nagroda, a nie za... No tak. Co to jest pycha życia? Kto mi pomoże? A może ktoś z Mołdawii by mi pomógł? Co to jest pycha życia? No powie ktoś? Bracie Paweł? No ale to tłumacz. Pycha życia. Co to jest pycha życia? Bo wiecie, to jest tak. My możemy... Proszę? No, ja nie wiem, jak można mnie tłumaczyć, jak ja nie za bardzo sam siebie rozumiem czasami. No, ale... No. No. Dobrze, świetnie. Pycha życia. To jest temat praktycznie zagubiony w naszej społeczności. Ja kiedy ja zaczynałem przychodzić do prawdy, że tak opowiem, zacząłem chodzić na zebrania, to bardzo często były wykłady: Bóg się pyszny sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Na temat pychy było bardzo dużo. Ja wam nawet powiem, że ja miałem takie chyba 25 na kartce takie 25 pierwiastków pychy, objawy pychy. I coś się stało, zgubiłem tą kartkę. Zgubiłem tą kartkę. Po prostu, a jak nie ma kartki, nie ma problemu chyba, co? A jak się nie zna, to też nie ma problemu. Jest tak? Nie, to nie jest tak. To byłoby zbyt wysokie uproszczenie. Pycha żywota to jest chęć zaimponowania komuś. To, co powiedziałem, chęć zaistnienia. Wiecie, taką pychę żywota pokazał Absalom. Znacie Absaloma? Ola, pamiętasz coś na temat Absaloma? Czym on się takim wyróżnił? Jako człowiek? Był przystojnym mężczyzną, a jego przystojność polegała na tym, bracie Łukasz? Łukasz, tak? Dawid, przepraszam. No. Dawid. Że miał piękne włosy i te włosy bardzo dużo ważyły. Bardzo dużo ważyły. I on w pewnym momencie sobie pomyślił, że musi sobie po swoim życiu pozostawić pewien pomnik. Wybudować pomnik. Znacie kogoś jeszcze, co pomnik sobie wybudował? Proszę?
Saul.
Saul? Nie. No i to czegoś ja nie wiem w takim razie. Bo ja wiem o Gedeonie, że pomnik postawił. Ale że Saul, pomnik? Jest też o Saulu? No może coś przeoczyłem? No być może. Poszukaj, jeżeli możesz. Jak ci się uda. Czyli chęć pozostawienia śladu po swojej działalności. Ja nie czasami ja wam powiem, ja wam dam na moim przykładzie, to nie jest dobry przykład, to jest zły przykład, ale wam dam. Niektórzy mówią tak, wiesz, Janek, może byś jakiś artykuł napisał. A ja mówię, pomnika nie będę zostawiał. Bo, a jak źle coś w tym artykule napiszę? Jak wam tu źle powie, to ja myślę, że wy może zapomnicie albo mnie wybaczycie. Ale jak zostanie napisane, to po wielu, wielu latach zostanie to, może być przypominane, że on to czy tamto. Ja nawet nie lubię, że tu nagrywają, wiecie, bo to można odtworzyć. No. Czyli chęć, kiedy się coś robi, wiecie, to nie to, że pisanie artykułów jest, to jest pycha żywota, nie, nie, to nie jest ta mysz, wcale nie jest ta mysz, tylko jak się coś robi z chęci zaistnienia, żeby być widzianym, pokazać się, że ja coś robię, ja działam, ja mam efekty tej działalności, ja siądę, ja się wyróżnię, moja praca będzie najważniejszą pracą, wszyscy wokół mnie będą biegać, to jest pycha żywota. Chęć i panowania. Taką pychę żywota posiadał przeciwnik Boży szatan, który powiedział sobie tak, siądę na stronach najwyższych, będę równy najwyższemu. Jeżeli Biblia mówi tak, że będziemy jedni drugich mamy za wyższych nad siebie posiadać, czyli chęć zaimponowania komukolwiek naszym zrozumieniem, naszymi poglądami, naszymi myślami, naszymi odpowiedziami. Jeżeli ktoś taką ma chęć zaimponowania, to jest pycha żywota. Co nie znaczy, żebyście nie odpowiadali na pytania. Bo ja bym musiał w tej chwili mówić przeciwko sobie. Czy nie chcieć rozmawiać o tych rzeczach i najlepiej jest nic nie wiedzieć, to wtedy się pychy żywota, prawda, nie ma. Prawda? Nic nie wiedzieć, nieświadomy być. No ale nieświadomi też mają odpowiedzialność przed Bogiem i o tym musicie pamiętać. Zresztą być może jeszcze będziemy trochę na temat tej pychy żywota rozmawiali. A tu chyba ktoś zna moje pytanie, bo to pytanie napisał. Swego czasu stawiałem takie pytanie. Się mówi, że Pan Jezus był to chyba z pokolenia Judy. Jak wytłumaczymy, że kuzynka Marii, jego matka, Elżbieta, matka Jana Chrzciciela była z Lewitów? W domyśle Elżbieta, Jan Chrzciciel powinien pochodzić z Lewitów, prawda? Bo był dzieckiem kapłańskim, a Pan Jezus pochodził z pokolenia Judy. To, że to była jego kuzynka. Że powinni się pojmować w swoich pokoleniach. No kto mi odpowie na moje pytanie teraz też? Chociaż ja tego nie napisałem. Bracie Daniel, no uśmiecha się, to chyba znasz odpowiedź. Nie? Proszę. Ale tu nie chodzi ani o Marię, ani o Józefa, tylko o Jana Chrzciciela. Że Jan Chrzciciel był krewnym, będąc z pokolenia Lewiego, był krewnym Pana Jezusa, który pochodził z pokolenia Judy. A to była kuzynka. A Maria, Maria, matka Jezusowa do Elżbiety, matki Jana Chrzciciela, była kuzynką. No. Ja wam powiem, jaką myśl słyszałem, ale przyznam się, że nie jestem do niej przekonany i nie potrafię na to pytanie jeszcze odpowiedzieć. Ja słyszałem taką myśl, że lewici, kapłani mogli brać sobie mimo wszystko żony z innych pokoleń. ale mnie to nie przekonuje. Dlatego na dzień dzisiejszy nie potrafię na nie odpowiedzieć w dalszym ciągu. Jak będę wiedział odpowiedź, to wam kiedyś powiem. Dobrze. A do której my możemy mieć? Bo nie wiem, kto tu prowadzi.
Ja prowadzę. No to 11, a nie do...
No to do 12 już jest. Także...
Nie wiem. Tylko jest kierowników, bo to one dowodzą.
Wow. Dobrze, wykorzystaliśmy pytania, może niedokładnie, może następnym razem, jeżeli tak będzie, to będziemy, jak mamy tak dużo czasu, troszeczkę więcej czasu na to mogli poświęcić i dokładniej. Bo wiecie, bo pytania są bardzo ważnym elementem w naszym życiu. Ja osobiście uważam, że uświadomienie sobie swojej niewiedzy jest pierwszym krokiem poznania. Jeszcze raz, uświadomienie swojej niewiedzy jest pierwszym krokiem poznania, znalezienie odpowiedzi. Bo najgorzej, jak ludzie nie wiedzą, że nie wiedzą. Bo jest bardzo dużo ludzi takich, że on nie wie, że nie wie. A ja w wypadku Jana Chrzciciela i tej Elżbiety i Marii, to wiem, że nie wiem. I bardzo się cieszę, że wy czasami stawiając pytania udowadniacie, że wiecie, że nie wiecie. Bo to jest pierwszy krok do poznania i do zrozumienia. I on jest ważny, bo człowiek, który znajduje sobie swoje odpowiedzi w swoim życiu i on się takie, według mnie, czuje troszeczkę bardziej bezpieczny, że sobie niektóre rzeczy potrafi wytłumaczyć. Teraz weźmy sobie takie dwa teksty. Chciałbym, abyśmy wzięli pod rozwagę. Gdzieś mi się kateczy. To będzie, jeden będzie z listu do Efezów. Piąty rozdział od wersetu 25. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nim. To jest chyba temat, który was troszeczkę interesuje bardziej. To jak to chłopcy powinni dziewczęta miłować, a potem mężowie powinni swoje żony miłować, prawda? Jest taki dowód. Bo wcześniej jest powiedziane tak. Może czytajmy nawet od wersetu 23. Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a on jest zbawicielem ciała. On zbawił swoje ciało. Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężu swoim we wszystkim. No to na dzisiejsze czasy to nie jest za bardzo ciekawa nauka, prawda? Dzisiaj przy wolności dawającej to jest taki dosyć skomplikowany temat. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nie. Ten, który ma być panem dla swojej żony, ma miłować swoją żonę i wszystko zrobić na wzór Pana Jezusa dla swojej żony, a Pan Jezus dla swojej żony to co zrobił? Umarł. Wydał samego siebie zań i za niego cierpiał. Za żonę swoją cierpiał, żeby ta żona mogła być. Aby go poświęcił. Zauważcie. Aby go poświęcił. Oczyściwszy umyciem wody przez słowa. I teraz chciałbym wam pokazać ten werset. To jest werset 26. To jest nic innego, jak powiedzenie tutaj o tym sprzęcie, o umywaniu. Pan Jezus swoją żonę poświęcił, czyli uświęcił, oczyścił omyciem wody przez słowo. Co mówi ten werset, jak myślicie? Omywał was Pan Jezus? A znacie taką historię o umywaniu? No kto mi powie? Historię, kiedy Pan Jezus omywał. No pamiętacie? No Kaleta. No,
chyba te, co apostołowie zadają pytanie, kogo Pan Jezus chyba najbardziej miłuje, wszystko, i on wam umył nogi.
To znaczy, kogo Pan Jezus najbardziej miłuje?
Jakie jest jego ulubione?
Kto będzie pierwszy w królestwie? A Pan Jezus mówi, tak to jest w świecie, że ten, który jest Panem, jest władcą. A ja, Pan wasz, im się przepasał i umył nogi uczniom swoim. I kiedy przyszedł do jednego ucznia, to powiedział, ten uczeń mu powiedział tak, Panie, żadną miarą ty mi nóg umywać nie będziesz. Bo zrozumiał, że to jest nie tak, żeby Pan omywał jemu nogi. I Pan, a Pan Jezus mu odpowiedział, jakie słowa? Jeśli ja ciebie nie omyję, w żadnym razie będziesz miał cząstkę ze mną. Tym uczniem był apostoł Piotr. Mówi, Panie, ty mnie nie będziesz omywał. Mówi, ale jeśli ja cię nie omyję, ty nie będziesz miał cząstki we mnie. I wtedy Pan Jezus powiada tak, apostoł Piotr odpowiada tak, to Panie, nie tylko nogi, ale i całego mnie umyj. Jeżeli to ma być dowodem, że ty mnie przyjmiesz, to mnie całego umyj. Pan Jezus powiedział, nie, cały to ty jesteś czysty. Mówi, ale nie wszyscy. Daniel, to kto ten nie wszyscy? No kto tam był nieczysty? Judasz. No Judasz był nieczysty. Judasz był nieczysty. Oni już byli czystymi, chociaż potrzebowali omycia przez naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa jako członkowie narodu żydowskiego. I tu jest, zauważcie, tu jest na tym powiedziane, aby go poświęcił, uświętobliwił jego życie, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Czyli część nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa jest niczym innym jak omywanie z brudu. Z brudu, czyli rozumiemy, że z grzechu. Z uczynków ciemności. Bo wiecie, to nie jest takie proste, że wyjdziemy z tego obozu, wejdziemy na dziedziniec i nie ma dalej problemu. Bo jakby tak było, to by była sprawa niesłychanie prosta. Uwierzyć, to tak jak myślą niektórzy, bardzo błędnie myślą, mówi, uwierzy, ochrzci się i zbawiony będzie. A to jest nieprawda. To wszystko musi zrobić. Ale to nie znaczy, że się nie musi być omyty. Omyty raz i omywany przez całe swoje życie. Ci, którzy przebywają na dziedzińcu, oni cały czas się muszą omywać. Dlaczego się muszą cały czas omywać? Bo grzech ma coś takiego w sobie, że on się bardzo do nas przybliża łatwo. To jest tak dosłownie jak w życiu. Jeżeli ktoś chce się stać czystym, to musi wodę zebrać, pranie, proszek, musi wyłożyć pewnego rodzaju prawdę, żeby się oczyścić. A co jest łatwiej zrobić? Pobrudzić się czy się wyczyścić? Proszę? No pobrudzić. Dlatego tego brudzenia ciągle, chociaż omywani raz jesteśmy omyci przez Pana Jezusa, uznani za czystych, ale grzech nas nie odstępuje, on ciągle się nas będzie w różny sposób dotykał i my musimy być omywani słowem. I tu jest powiedziane omyci przez słowo. Czyli część nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa jest niczym innym jak omywaniem z brudu. To ten przykład, który wam dałem. Patrzysz na niewiastę, pożądasz, omyj się z tego brudu. To jest brudne. Tego nie rób. A coś zupełnie innego jest życie duchem. I teraz chciałbym wam tu pokazać, bo tu jest umywanie się ciała z uczynków ciemności, a tam jest ciało, które jest omywane z brudu, omywane wodą, a woda mówimy, że przedstawia naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawda? A chleby pokładne, co przedstawiają, Emilka? Biblię. Czyli innymi słowy, nic innego jak stale Słowo Boże. I jaka, czy stawiliście sobie pytanie, że raz tu mówimy Słowo Boże i tam Słowo Boże? No kto mi pomoże? Dlaczego raz jest tu Słowo Boże i tu? Nie starczyłoby raz? Starczyłoby. Jaka jest różnica, że ci się tą wodą omywają z brudu, a chlebem da się umyć? Kuba, da się umyć chlebem? A co się z chlebem robi? Je, chleb się je, a wodę się No, albo pije, albo omywa się, jeżeli tu była do umywania, prawda? I on się umywa, to służy umywania do umywania. Czyli jedną się umywasz, a drugą jesz. Czyli tu się omywasz z brudu, omywasz ciało. Ciało. Swoje ciało, które jest usprawiedliwione. Ale jesz już nie dla swojego ciała, bo tam ciało nie wchodzi, tylko wchodzi duch. To jest pokarm dla nowego stworzenia, o którym będziemy się szerzej później zastanawiali. To jest jeden tekst. Drugi, jeśli dobrze pamiętam, jest w liście do Żydów. 10 chyba rozdział. Może przeczytajmy sobie od wersetu 19, może go chciałbym, żebyście się do niego przyzwyczajali. Mają wtedy bracia wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową. Zauważcie, mówi do tych, co się znajdują na dziedzińcu. Mamy wtedy bracia wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, przez ofiarę Pana Jezusa, a jeśli jest krew, to krew jest złożona w cierpieniu, przez cierpienia Pana Jezusa, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Pan Jezus rozpoczął nową drogę. Wyszedł z dziedzińca i poszedł do świątnicy w swoim życiu. Do świątnicy przeszedł w roku 30 swojego życia. W 30 roku życia Pan Jezus, ja wam to pokażę, byście sobie zapamiętali, przekroczył tą zasłonę. W 30 roku życia. Tutaj żył do 30 roku życia w stanie doskonałości, przestrzegał boskie przykazania. Tu się ofiarował i wszedł w stan świątnicy. To tamta bryła to przedstawia. Przeszedł stan świątnicy. I on otworzył drogę nową i żywą. Nowa. Bo do tej pory takiej drogi nie była. Była droga służby Bożej. Można było Bogu służyć. Ale nie w sposób, który służył Pan Jezus. Dlatego w czasie wykładów do chrztu to często używamy takich określeń, że Bóg pokazał różne metody życia i służby Jemu w czasie tych 6000 lat grzechu. Pierwszy pokazał w czasie wieku do potopu, kiedy ludziom dana została wolność i przekazana została taka praca aniołom, żeby pokazali, czy dadzą sami radę uratować ludzkość. I dlatego Biblia mówi tak, że nie aniołom podał świat przeszły, bo świat przeszły, który był pod zarządem aniołów. Udało się aniołom wyprowadzić ludzkość z niedoskonałości? No nie udało się. Mało tego, że się nie udało, to za czasów Noego było tylko kilku ludzi, którzy się z aniołami nie pokalali. Którzy zachowali swój pierwotny stan, tam mówię, aniołowie nie zachowali swojego pierwotnego stanu. Czyli ten sposób drogi, który Bóg miał, żeby pokazać człowiekowi, on nie przyniósł efektu. No to, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że Bóg nie daje różnych szans człowiekowi, że tak jak dzieci mówią, ja sam. Wiecie, takie małe dzieci, jak mają 3-4 lata, mówią, mama ja sama, mama ja sama, mama ja sama. To ludzie też dorośli tak mówią, Panie Boże, ja bez Twojej łaski bym sobie pomógł. Tak też niektórzy mówią, albo myślą, to Pan Bóg, żeby tak mu nigdy nie powiedział, to mówi, dał taki okres czasu wieku patriarchów, który my nazywamy, pokazał cudownych ludzi, Abrahama, Joba, Jakuba, Izaaka, innych jeszcze, o których nawet Biblia nie pisze, i pokazał im, że ich przyprowadził do bardzo bliskiej ze sobą społeczności, do tak zwanego przyjacielstwa, ale ci jego przyjaciele przychodzi, Abraham kończy swoje lata życia, Izaak 180, Abraham ile żył? 175, no dobrze pamiętasz. A Jakub? 180. Nie, Jakub.
Ale nie, Jakub 167.
No tak, Jakub, tak, dobrze. Jakub 145 i umierają ci jego przyjaciele. Czyli Pan Bóg pokazuje, zauważcie, że to nic nie daje. Pokazał człowiek, co z tego, że ja cię zrobię moim przyjacielem, jeżeli ty masz jesteś pokalany dziedzicznym grzechem swoich rodziców. Że ty musisz umrzeć, bo na tobie jest wyrok. To nie jest droga donikąd. Czyli, że można, a służyli oni Panu Bogu? Składali ofiary, uczucia. Abraham starał się o Lota. No, no wspaniale robili, prawda? No tylko co to dało? Doskonałości tak i tak nie uzyskali i przez to musieli umrzeć. Czyli była tego rodzaju służba. Potem Bóg dał wiek żydowski. Żeby pokazać człowiekowi, bo wielu ludzi to sobie mówi tak, powiedz mi jak to mam zrobić, ja to zrobię. To tak do mechaników, czy do jakichś specjalistów się mówi, napiszcie instrukcję obsługi, a my sobie to sami zrobimy. Jest to prawda? No to nie jest takie proste. Można mieć instrukcję obsługi, ale coś samemu zrobić, to trzeba jeszcze mieć dużo, dużo doświadczenia. I Bóg dał taką instrukcję obsługi, co pokazane w 10 przykazaniach, obrzędach narodu żydowskiego. Mówi, tu macie, przez co możecie się udoskonalać. I apostoł Paweł później, mówiąc o tym okresie 1845 lat, to mówi, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, stało mi się to ku czemu? Ku śmierci. To przykazanie, które miało mi być dać życie, stało mi się ku śmierci. Czyli sprowadziło na mnie drugie przekleństwo. Że człowiek sam, mając nawet doskonałe boskie prawa, nie doprowadzi się do doskonałości. To Pan Bóg pokazał w narodzie żydowskim. Mimo najlepszych chęci doskonałego prawa sam się nie doprowadzi. I dlatego apostoł Paweł później powiada tak. Na miejsce zakonu jest wprowadzona lepsza nadzieja. Ta lepsza nadzieja to jest w Chrystusie. Bo Chrystus powiedział tak. Wy się starajcie. Ola się niech się stara. Kuba niech się stara. Danielka niech się stara. Janek Knop niech się stara. Ty masz... Ashley, niech się stara, ale tak i tak się nie wystaracie. Ale starać się macie. A resztę ja dam od siebie. Z ofiary Pana Jezusa. I to jest to lepsze. To nie to, że my się mamy nie starać. Wy się macie starać. Tylko lepsze to dostaniecie, bo Chrystus wam przypisze ze swojej zasługi, ze swojej świętości. I to jest to lepsze. Dlatego ten sposób ofiarowania jest optymalnym dla człowieka grzesznego. Że ty się staraj, ty się ubiegaj, ale wiedz, że do doskonałości sam nie dojdziesz. I dlatego jest taki piękny werset, cudowny werset. Nic nie masz, czego byś nie wziął. Nic nie masz, czego byś nie wziął. Jeżeli coś masz, to wszystko dzięki Chrystusowi. Wszystko. Nic nie masz, czego byś nie wziął. Wszystko bierzesz darmo, z łaski. I to jest najlepszy sposób służenia Panu Bogu, do którego ja osobiście was zachęcam. I tu dalej jest powiedziane tak. Drogą nową i żywą. Bo droga zakonu wiodła ku śmierci. Doprowadziła ich do śmierci. Ale droga, którą Pan Jezus otwiera, prowadzi do życia. I nie tylko do życia, ale do nieśmiertelności. Bo Pan Jezus przez Ewangelię wywiódł co? No nie mam tej listy tutaj z tymi nazwiskami i nie wiem, jak się nazywają. Jeszcze. To wywiódł żywot wieczny i nieśmiertelność. Bo to wywiódł Pan Jezus, który poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I kapłana wielkiego nad domem Bożym, nad Kościołem Bożym, nad domem Bożym, czyli najwyższego kapłana. Kapłan wielki to jest najwyższy kapłan, czyli Pan Jezus. I mówi tak. Przystąpmy z prawdziwym sercem, z czystym, w zupełności wiary w tego kapłana, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Oczyszczone serca od potępienia grzechu adamowego. Świadomość, że dzięki ofierze i śmierci naszego Pana, my mamy społeczność z Panem Bogiem. To ma być naszą świadomością. I dalej mówi tak. I omyte ciało wodą czystą. Coś innego jest intelektualne zrozumienie, że Pan Jezus mnie oczyścił, On mnie zbawił, zdjął ze mnie przekleństwo grzechu adamowego. Słyszycie, co mówię? Zbawił nas, zdjął przekleństwo grzechu adamowego, ale oprócz tego Pan Jezus jeszcze nas omył wodą. omywana swoją nauką. Bo omyte ciało wodę czystą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejącej się, bo wierny jest ten, który obiecał. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejącej się. Piotrek, co to jest niechwiejący? Proszę? Ale zmieniacie te imiona i się mylę. Myślałem, że raz będę wiedział. No. Wyznanie nadziei niechwiejącej się. Nadzieję mamy złożoną w Chrystusie. Jeśli byś usty wyznał, a uwierzyłbyś w sercu swoim, że cię Chrystus zbawił, zbawiony będziesz. Proszę.
Ale mówię to w Hebrajczyków 6 rozdział 19.
No.
Jej dotrzymajmy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, siedzącej aż do zasłony.
Ale to mówi o nadziei, która wchodzi za zasłonę, a to jest nadziei wysokiego powołania, obietnicy nagrody dla Kościoła. A tu jest jeszcze coś innego. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, że Chrystus nas zbawił, że nas usprawiedliwił, że dzięki Niemu jesteśmy oczyszczeni, bo wierny jest ten, który obiecał. Przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu do miłości, do dobrych uczynków. Omyte ciało wodą czystą. Znowu mówi o omywaniu ciała. Kiedyś było wstawiane w naszej społeczności takie bardzo częste pytanie. Co potrzebuje usprawiedliwienia? Co potrzebuje usprawiedliwienia? Było tak. Ciało, stara wola, czy ciało, stara wola, czy nowe stworzenie? Tak, przepraszam, nie używa się. Co potrzebuje być usprawiedliwiony? No z Ukrainy, powiedzcie mi. Nie wiem tam, która jak ma na imię znowu, a niech się która na mnie popatrzy, to niech to ona będzie. Co? Jak to jest? Co musi być usprawiedliwione? Nowe stworzenie nie grzeszy. Potrzebuje usprawiedliwienia? Coś, co nie grzeszy, nie musi być usprawiedliwiane, prawda?
Ciało potrzebuje usprawiedliwienia.
No właśnie, ciało. Ciało mamy grzeszne i one musi być usprawiedliwione. Stara wola umarła w chwili ofiarowania. Ona ma być martwa. Ona nie musi być usprawiedliwiona, bo ma być martwa. Tylko i wyłącznie nasze ciała z pożądliwościami, skłonnościami grzesznymi, one potrzebuje przykrycia. I pod tym przykryciem mamy ciągle ujarzmiać swoje ciało i ciągle to ciało mamy omywać. Czyli innymi słowy chcę wam powiedzieć, że to, że uwierzyliście w Pana Jezusa, wcale nie jest dowodem, że nie będziecie mieli problemów w życiu z grzechem, z codziennością, z nieprawościami. Będziecie dalej mieli, ale musicie z nimi walczyć, bo jest możliwość wygrania z tym, bo jakby nie było, to Pan Bóg by nie dał takiej nauki, żeby o tym w ogóle próbować. A kiedykolwiek by się nie udało, to mamy dostęp do tronu łaski, abyśmy, tak jak apostoł Paweł mówi, abyśmy znaleźli łaskę czasu przygodnego. Kiedy nam się coś złego przydarzy, żebyśmy mieli tron, do którego się możemy uchwycić, kiedy dopuszczamy się grzechu. Tak samo jak tu było z tym właśnie Joabem wspominane, że Joab, kiedy był w zagrożeniu śmierci, a każdy człowiek grzeszący, który grzeszy, nie w zagrożeniu śmierci, i on ma się uchwycić rogów ołtarza, czyli tej władzy tego i siły tego ołtarza, ofiary Pana Jezusa. Ale tenże ołtarz chronił tylko i wyłącznie tych, którzy byli mężobójcami jakimi? Proszę?
Nieświadomy.
W przypadku, nieświadomy. Przytrafiło się coś. On niechcąco coś zrobił. Ona ich chroniła. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa chroni tych, którzy nie mogą zapanować nad swoim ciałem, nie mogą zapanować nad swoim grzechem, a nie chroni tych, którzy świadomie i rozmyślnie grzeszą po wzięciu znajomości prawdy. Nie chroni tych. Jeżeli macie pewnego rodzaju świadomość i macie siłę zawładnąć nad waszym ciałem, to musicie coś takiego właśnie robić. Bardzo piękny werset jest powiedziane jeszcze w 6 rozdziale listu do Żydów, od wersetu 4, gdzie czytamy tak. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni. Raz oświeceni to znaczy, że poznali, że świat jest grzeszny i że nadzieją dla nich jest Chrystus. A tego chyba żeśmy zrozumieli. I skosztowali daru niebieskiego. Czyli skorzystali z ofiary Jezusa Chrystusa, bo dar niebieski, Pan Jezus powiedział, że prawdziwy dar z nieba, który stąpił, to jestem ja, to jest ciało moje, które ja daję za żywot świata. A wiecie, dlaczego w ogóle ta historia z tym darem się wzięła? No powiedz mi. No skąd się, o dary, co? No ten, stanął sobie ten, ja już powiem, wujek, no wymyślał o jakichś darach. To skąd to tak sobie wymyślam? Co to jest z tymi darami? Pamiętacie takie słowo manchu? No ja będę troszeczkę odświeżał waszą pamięć, trochę będę męczył. Manna. Kiedy Bóg dał na puszczy mannę, która z nieba spadała, oni krzyknęli manchu. To jest dar niebios, dar niebios. I Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, czy w 8, to mówi tak, że mówi, ojcowie wasi dostali dar, mannę. Ale jedząc tą mannę, ten dar z nieba, oni co? Pomarli. Ale prawdziwy dar z nieba, który wstępuje, jestem ja. Prawdziwym darem jestem ja. A to, co ja dam za żywot świata, jest ciało moje. I Pan Jezus za żywot świata dał swoje ciało. Tam tak jest napisane. Zresztą może przeczytajmy, żebyście byli bardzo mocno w tym ugruntowani, że to jest prawdziwe. To jest 6 rozdział i werset 32 mówi tak. Rzekł im wtedy Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżeszci wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleba, on prawdziwy. Albowiem chleb Boży, ten jest, który wstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, Panie, daj nam zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, jam ci, Ojcu, chleb żywota, to do mnie przychodzi i łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I mówi, on jest tym darem, który z nieba wstępuje. Mówi, jam jest on chleb żywota. Mówi, skosztowali daru niebieskiego z tego chleba żywota, z ofiary Pana Jezusa. Uczestnikami się stali Ducha Świętego, Ducha Spłodzenia do nowości żywota. To będziemy sobie w tych dniach mówić o tym. Skosztowali też dobrego Słowa Bożego. No, Sygnowski. Paweł, tak? Skosztowali dobrego Słowa Bożego. O czym to jest mowa? Skosztowali też dobrego Słowa Bożego. No, my chyba Biblii nie gryziemy, co? Jak to jest? Czasami mówią niektórzy, że Biblię to trzeba literalnie tłumaczyć. Słyszeliście coś takiego? Jak pisze, to tak trzeba zrobić. No to można skosztować dobrego Słowa Bożego, ugryźć kawałek. I o tym to jest mowa? To jest takie literalne tłumaczenie?
To jest symboliczne. No. Poznałem Słowo Boże i z tego korzystamy. Może też możemy przykładać niektóre nauki na nasze życie.
Tak. To nie mowa o literalnym. Biblia jest Biblią symboli. Pewnych przenośni, alegorii. I każde literalne tłumaczenie doprowadza nas do bardzo skrajnych błędów później, prędzej czy później. Ale mówię, jak skosztowali też dobrego Słowa Bożego, to jest obietnic, które są zawarte w Słowie Bożym. Bo obietnice w Słowie Bożym są dla ludzi. Bóg napisał obietnice, żeby ludzie je skosztowali, żeby spróbowali, żeby skorzystali z tych obietnic. Mówi, a ta obietnica jest obietnica wysokiego powołania i mocy przyszłego wieku. Myśmy skorzystali z mocy przyszłego wieku. No Szarkowicz, co to jest za moc przyszłego wieku? No to wstawisz pleśnie pytanie, dobrze? Dobrze, to ja tego nie będę dalej tłumaczył. Mocy zmartwychwstania. Mocy zmartwychwstania. Mocy przyszłego wieku jest mocy zmartwychwstania. Bo wiek przyszły jest przeznaczony na zmartwychwstanie całego rodzaju ludzkiego. A myśmy dzisiaj już dzięki naszej wierze przeszli z śmierci do żywota. A przez śmierci do żywota to jest nic innego jak zmartwychwstać. Zmartwychwstać. Myśmy zmartwychwstani, przeniesieni z śmierci do żywota. Zmartwychwstaliśmy. To są wersety biblijne. Gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pogucie. No straszne rzeczy. Gdyby odpadli, aby się znowu odwrócili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie sromocą. Ja mogę na pocieszenie powiedzieć, że zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu nie jest w gruncie rzeczy wcale tak łatwo. Jest taka możliwość, zapewne jest taka możliwość i takie niebezpieczeństwo, ale nie jest tak, jak czasami może niekiedy myślimy, że uczynię jeden grzech i to będzie grzech już od razu przeciwko Duchowi Świętemu, grzech na śmierć. W gruncie rzeczy musicie pamiętać, że każdy grzech jest grzechem na śmierć. Każdy grzech jest grzechem na śmierć, czyli doprowadzi do śmierci. Jeżeli go będziesz ciągle popełniał, to dojdziesz do śmierci. Tylko tu jest mowa o grzechu przeciwko pewnej świadomości, przeciwko spłodzeniu. Mówi, że oni, kiedyby się to poznali i to podeptali, to nie mają już żadnej szansy. To jest o pewnym szczególe. Jeszcze jeden werset chcę wam przeczytać. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział i 20 tekst mój tak. Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego. Zauważcie, Boża cierpliwość oczekiwała za dni Noego. Łukasz, na co oczekiwała? Na to właśnie było czekane, kiedy człowiek, Bóg czekał, że człowiek się opamięta. Ale on dokładał grzech do grzechu, dokładał. Mówi, kiedy korab gotowano, w której mało, to jest 8 dusz, zachowane są w wodzie. Bo woda była karą za grzech. Czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas. Nie składanie cielesnego plugastwa. Zauważcie, cielesnego plugastwa chrzest nie jest wzorem składania. Bo myślimy niekiedy i są takie myśli podane, że chrzest to jest obmycie z grzechu. Nie, chrzest nie jest obmyciem z grzechu. Omyciem z grzechu, siostra Danielka, jest co? No już parę razy dzisiaj powtórzyłem. Czym jesteśmy omyci? Wiarą w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy, uwierzyliśmy ustami, wyznaliśmy, to nasza wiara omywa nas grzechu. Jeśli by usty wyznał, a sercem uwierzył, zbawiony będziesz. Będziesz omyty z grzechu. I kiedy zaczniesz zastosowywać rady i wskazówki Pana Jezusa, to wtedy ciało będziesz miał czyste. To nie, chrzest nie jest składaniem cielesnego plugastwa. To mówi się tak, od chwili chrztu to ja nie będę grzeszył. Chrzest nie ma się nijak do grzechu. Chrzest to jest zupełnie coś innego. Dlatego tu mówi, to nie jest składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga. Sumienie niedobre. Jakie to jest sumienie niedobre? Powiedz mi? No dobrze. No już jak się wyrywasz, to proszę bardzo. No.
Takie, które nie działa poprawnie. Nie potrafi ocenić naszych postępów w sytuacji poprawnie. Coś może uznawać za dobre, tak jak kiedy jest nie.
Obietnica wspólna sumienia dobrego, czyli jest sumienie niedobre też. No, które niepoprawnie ocenia. Czyli jeżeli by cię sumienie twoje nie potępia, daleko więcej Bóg cię nie potępi. A jeżeli ciebie potępia, to i Bóg cię potępi. Ale na sumienie każdego człowieka jest obciążone grzechem, świadomością swojego upadłego stanu. Z chwilą, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, nasze sumienie zostaje uwolnione. Mamy świadomość uwolnienia z grzechu. I od tego pory do naszego Boga Ojca mówimy Ojcze nasz. Bo to On staje się naszym Ojcem, bo my jesteśmy wolni od grzechu. Bo dopóki byliśmy zniewoleni grzechem, to byliśmy dziećmi szatana. A jak jesteśmy uwolnieni od grzechu i się omywamy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie tak trzeba robić. Uwalniać się od grzechu, poprzez wiarę przyjmować ofiarę Jezusa Chrystusa, bo mamy świadomość naszej niedoskonałości, że my sami nie damy sobie radę i potrzebujemy dodatkowej opieki od Pana Jezusa, a wtedy On nam będzie dodawał. No proszę. No proszę.
Samuelowa 15 rozdział i 12 werset. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, gdyż doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstw.
I tam, gdzie jest ten ołtarz, co uczynił też później? A, inne. No to widzisz. No, dziękuję Ci bardzo. I warto było przyjechać do Budziarz. Dzisiaj na tym zakończymy. A jutro i chyba pojutrze będziemy się dalej zastanawiali.